A jest z nami prezes Polskiej Izby Hotelarzy Marek Łuczyński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Witam serdecznie radiosłuchaczy i internautów.
Ile hoteli działa dziś i zaprasza turystów mimo epidemicznych zakazów albo wbrew epidemicznym zakazom?
Szanowny panie redaktorze, obecnie ponad 70% hoteli jest zamkniętych. Ponad 120 tysięcy pracowników gastronomii już nie pracuje w gastronomii. Mamy dramatyczną sytuację.
To powolutku, ale ja pytam o coś bardzo konkretnego. Ile hoteli zdecydowało się otworzyć mimo zakazów? Ile hoteli spośród tych, które są zrzeszone w Polskiej Izbie Hotelarzy?
Panie redaktorze, ja mam informacje z różnych regionów Polski. Tutaj słyszeliśmy ostatnio o Karkonoszach, o można powiedzieć takim zrywie z Karpacza. Wiem od ludzi mieszkających w Karpaczu, że w poniedziałek otworzyło się ponad 60 obiektów noclegowych.
W samym Karpaczu?
W samym Karpaczu.
A jeśli chodzi o całą Polskę, to ma pan jakieś dane, zebrane informacje ze wszystkich hoteli? Ile jest takich miejsc w Polsce?
Panie redaktorze, jest to bardzo trudne do zebrania, ponieważ niestety polski rząd zastrasza tych ludzi, zastrasza hotelarzy. Nielegalnie przychodzi sanepid oraz policja, nękając tych ludzi. I proszę naprawdę mi wierzyć, że to są bardzo trudne decyzje o otwarciu hoteli czy restauracji. I naprawdę ludzie się boją, natomiast według Polskiej Izby Hotelarzy i adwokatów zrzeszonych w izbie absolutnie nie powinni się tego bać.
No pana zdaniem nielegalnie to się wszystko odbywa. Za chwilę o tym porozmawiamy, ale to między innymi pan namawiał i namawia restauratorów i hotelarzy do tego, żeby otwierali swoje lokale, swoje restauracje, swoje hotele i przyjmowali u siebie klientów. Pytanie jest takie, czy pomoże pan tym restauratorom i tym hotelarzom, którzy dostaną karę od sanepidu, na przykład 30 tysięcy złotych?
Panie redaktorze, przede wszystkim hotelarz nie powinien przyjmować mandatu od policji. Gdybyśmy mieli stan wyjątkowy, gdybyśmy mieli stan nadzwyczajny, zupełnie inna byłaby sytuacja. Wtedy lockdown byłby zasadny. Natomiast w tej sytuacji prawnej, jakiej mamy, rozporządzenia są wbrew konstytucji.
Okej, ale pan mówi tak o mandacie od policji, a ja mówię o karze administracyjnej od sanepidu. 30 tysięcy złotych, taka kara może się zdarzyć. Pytanie, czy pan jako prezes Polskiej Izby Hotelarzy, namawiający hotelarzy do tego, żeby otwierali swoje hotele, no, pomoże, weźmie na siebie choćby część finansową tej kary?
Panie redaktorze, po pierwsze, Polska Izba Hotelarzy wspiera wszelkie oddolne inicjatywy, które wystąpiły w ostatnich dniach i tygodniach.
I podzielicie się kosztami takich kar?
Panie redaktorze, tych kar nie powinno być i nie będzie.
Ale one są, już są. Już pierwsza dzisiaj na przykład padła, o czym mówiliśmy w faktach. I co wtedy? Przychodzi do was taki hotelarz, mówi, no pomóżcie mi teraz, pomoże pan?
Polska Izba Hotelarzy otworzyła asystę prawną i ochronę prawną nie tylko dla członków Izby, więc jeżeli taki hotelarz bardzo z wielką chęcią skontaktuje się z tym człowiekiem, udzielimy pro bono pomocy prawnej dla tego człowieka, który bezkarnie został osądzony przez ludzi z sanepidu.
A czy ci, którzy otwierają swoje restauracje i swoje hotele wbrew tym zakazom, które wprowadził rząd rozporządzeniem, będą musieli oddać pomoc finansową otrzymaną z budżetu w ramach tarczy branżowej czy tarczy finansowej?
No to jest niestety szantaż ze strony rządu i niestety muszę powiedzieć, że w dużej części bardzo skuteczny. Natomiast tak jak mówię, otwierają się podmioty, które są już, panie redaktorze, pod ścianą. Są absolutnie, to są często małe i średnie, głównie małe pensjonaty. To są ludzie tak zwani na JDG, to są jednoosobowe działalności gospodarcze. I przepraszam, jaką mają alternatywę? Rząd nie dał im tej alternatywy. My, ja chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, my nie postulujemy tutaj żadnej anarchii. My chcemy odpowiedzialnie otwierać branżę, odpowiedzialnie ją rozmrażać i dlatego też stworzyliśmy bardzo odpowiedzialne procedury sanitarne, które nazwaliśmy bezpieczna gościnność.
O tym za chwilę porozmawiamy, panie prezesie. Prezes Polskiej Izby Hotelarzy Marek Łuczyński jest naszym gościem, ale na to, co pan powiedział przed chwilą, rząd odpowie tak, choćby słowami z dzisiaj. Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju mówi, że z tarczy finansowej PFR-u w 3 dni subwencje otrzymało ponad 4000 firm i to wsparcie trafiło między innymi do 1100 punktów gastronomicznych i 530 hoteli.
Panie redaktorze, te liczby może dla kogoś z branży robią wrażenie, natomiast 530 hoteli, my samych hoteli skategoryzowanych w Polsce mamy ponad 2800.
Tak, 900. Tak, ale to są dane z więc ostatnich 3 dni, panie prezesie. Ostatnie 3 dni takie dane są podane.
Musi pan pamiętać, że tarcza PFR-owa jest niestety i to z głębokim smutkiem muszę przyznać, bardzo dziurawa. Jutro zgłosimy swoje postulaty do tarczy, swoje uwagi, bo ona wyklucza bardzo wielu przedsiębiorców, bardzo wielu hotelarzy. Między innymi, jeżeli mieli w miarę dobry październik zeszłego roku, to niestety nie będą mogli skorzystać z tarczy PFR-owej. Pewne punkty tej tarczy są bardzo, bym powiedział, zawiłe, niesprawiedliwe i my to jutro przedstawimy.
Namawiacie hotelarzy, żeby szli do sądu i domagali się odszkodowań. Ile osób, ile firm zgłosiło się do was, no właśnie po to, żeby złożyć pozew?
Panie redaktorze, jeśli chodzi o pozwy, ilość pozwów, które obecnie reprezentujemy, to jest ponad 30. Łączna wartość odszkodowania, jaką wyliczyliśmy pod koniec zeszłego tygodnia, to 11 milionów 200 tysięcy.
Odszkodowań, których się domagacie.
Które się domagamy. Średnie odszkodowanie na jeden podmiot to prawie 400 tysięcy. I ilość podmiotów, które jeszcze jesteśmy w trakcie rozmów, to jest ponad 20. Każdego dnia otrzymuję telefony i zapytania o to. Ja powiem tak, jeżeli państwo nie potrafi pomóc przedsiębiorcom, nie potrafi pomóc hotelarzom, to jest to jedyna forma zadośćuczynienia, godziwej rekompensaty, jaką hotelarze mogą uzyskać.
Kilkadziesiąt pomysłów na pozew na te 2000 różnych hoteli w Polsce, o których pan mówił. Ale pytanie, to są wszystko pozwy indywidualne, jeśli dobrze rozumiem, które się będą toczyć przed sądami. A czy bierzecie pod uwagę możliwość złożenia pozwu zbiorowego przeciwko Skarbowi Państwa za lockdown?
Panie redaktorze, tutaj adwokaci izbowi uznali, że pozwy indywidualne są lepszą alternatywą niż pozwy zbiorowe. Wiemy, że chociażby branża fitness szykuje się do takiego pozwu, również inne organizacje. Natomiast według danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości tylko 37% pozwów zbiorowych jest w ogóle rozpoznawanych. Pozwy indywidualne są po prostu skuteczniejsze, są po prostu, można uzyskać większe rekompensaty od Skarbu Państwa.
Prezes Polskiej Izby Hotelarzy jest naszym gościem. Rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Nie tylko hotelarzy, nie tylko restauratorów tam zapraszamy. Marek Łuczyński, prezes Polskiej Izby Hotelarzy, nieustająco z nami. Panie prezesie, na facebookowej grupie Otwieramy wrzucił pan taki post, poradnik dla przedsiębiorcy w czasie kontroli. I pisze pan tak. Pamiętajcie, aby zapisać imiona i nazwiska wszystkich policjantów i urzędników kontrolujących. Możecie dochodzić odszkodowania od nich przed sądem nawet do 10 tysięcy złotych za jedną wizytę. Skąd kwota 10 tysięcy złotych?
Tak jak mówię, to jest sugestia prawników izbowych. Tutaj absolutnie jest to sprawdzona informacja i te punkty, które zostały zauważone przez pana na tej grupie Otwieramy się, coraz liczniejszej, bardzo, bardzo jest ten content, że ona jest coraz liczniejsza. Tak jak mówię, mają zamiar wesprzeć tych odważnych przedsiębiorców, którzy się będą otwierać.
Pan pisze tam dalej tak. Informujcie waszych gości, że mogą dochodzić odszkodowań również za nielegalne spisanie ich w waszym lokalu. Niech również zapisują imiona i nazwiska policjantów do celów odszkodowawczych. Czy takie odszkodowania miałby zapłacić policjant albo urzędnik kontrolujący dany lokal, dane miejsce z własnych pieniędzy, z własnej kieszeni?
Z tego, co mi wiadomo, tak, to jest właśnie jakby rekompensata, która idzie z kieszeni właśnie policjantów.
I prawnicy panu powiedzieli rzeczywiście, że można takie pieniądze uzyskać z kieszeni policjanta, z kieszeni pracownika sanepidu.
O tym się mówi w infosferze, o tym się mówi i absolutnie rozmawia o tym.
Tylko czy były już takie przypadki, czy były takie sprawy sądowe, które skończyły się tym, że policjant musiał zapłacić za wykonywanie czynności służbowej w czasie swojej pracy?
Jeśli chodzi o branżę hotelarską, o takiej sytuacji nie słyszałem.
Jeśli te przepisy o zamknięciu hoteli, które, jak pan mówi, jak państwo mówią jako izba, są nielegalne, czy nie mają podstaw prawnych, to dlaczego w ogóle hotele zostały zamknięte?
No to jest bardzo dobre pytanie. My tego nie potrafimy zrozumieć jako branża.
Nie, ale te hotele zostały zamknięte przez prowadzących te hotele na skutek tego, co właściciele usłyszeli.
Panie redaktorze, zostały zamknięte, ale zostały zamknięte przez kogo? Przez polski rząd. I tutaj może warto trochę pochylić się nad amerykańskimi badaniami, które ciągle pan premier Morawiecki powtarza, że to jest bardzo fałszywa alternatywa i bardzo fałszywe przedstawianie sytuacji, że oto branża choreka, branża turystyczna, hotelarska, to jest ten główny emitent wirusa. To przez restauracje i hotele Polacy się zarażają. No tak można, przyzna pan rację, tak, taki jest przekaz w mediach państwowych. No
dzisiaj minister zdrowia rzeczywiście mówił o tym, że lokale gastronomiczne, restauracje, ale też siłownie i kluby fitness są na szczycie tej piramidy, jeśli chodzi o rozpraszanie się, rozprowadzanie się wirusa w społeczeństwie. Także dzisiaj o tym mówił.
Panie redaktorze, pan profesor Horban uważa, że wyniki badań z połowy roku zeszłego ze Stanów Zjednoczonych, kiedy lockdown w latem zeszłego roku w Stanach był już luzowany przez Donalda Trumpa, w rejonach Miami, Florydy, można go w jeden do jednego przełożyć na polski grunt? Otóż nie, panie redaktorze.
Tak, ja wiem. Mówicie na przykład, że w Stanach Zjednoczonych nie ma sanepidu. Tak, tylko czy wy pytaliście rząd, panie prezesie, czy pytaliście rząd o ekspertyzy rzeczywiście, którymi się kieruje podejmując te decyzje i poprosiliście o pokazanie tych ekspertyz?
Tak, oczywiście. Ja jestem w stałym kontakcie z liderami innych stowarzyszeń branżowych, izb. Pamiętam, jak na jednym spotkaniu online'owym pod koniec listopada pan wicepremier Gowin pozwolił zapewnić nas wszystkich, że udostępni raporty ze spotkań grupy medyków przy KPRM-ie, gdzie właśnie ponoć są te badania polskie, uwaga, polskie, nie
udostępnił,
amerykańskie.
Nie udostępnił. Pytanie tylko, czy wy jako Polska Izba Hotelarzy, pytanie, czy jako Polska Izba Hotelarzy wystąpiliście do rządu oficjalnie, na piśmie, o udostępnienie tych danych w ramach dostępu do informacji publicznej, bo to możecie zrobić.
Panie redaktorze,
tak lub nie?
Absolutnie tak. Przypomnieliśmy się wczoraj, również w poprzednich pismach, bo tych pism jest bardzo dużo, różnych inicjatyw, które...
W tym trybie dostępu do informacji publicznej złożyli państwo takie pismo.
To były pisma skierowane konkretnie do Ministerstwa Rozwoju, konkretnie do pana Jarosława Gowina, do podsekretarza stanu pana Guta Mostowego.
W trybie dostępu do informacji publicznej. Dopytuję, bo chciałbym ustalić, czy państwo wystąpili o to i czy nie dostaliście odpowiedzi, no bo to jest konkretna sytuacja prawna. Tak,
nie dostaliśmy odpowiedzi jako Polska Izba Hotelarzy. Nie dostaliśmy tej odpowiedzi i wczoraj wystosowaliśmy, myślę, bardzo stanowcze pismo i oczekujemy ujawnienia tych wyników badań. Ja powiem więcej, panie redaktorze, my jesteśmy gotowi odbyć rozmowę merytoryczną z Radą Medyków. Mamy naprawdę świetnych ekspertów. Po naszej stronie są również wirusolodzy, uwaga, pan doktor Grzesiowski,
immunolog,
pan doktor Tulimowski,
ginekolog.
Tak. Pan doktor Tulimowski jest również ekspertem hotelarskim w różnych.
Tak, ale jest wirusologiem rzeczywiście, bo w piśmie, które pan wysłał do premiera, podpisał pan tegoż doktora jako ginekologa. I zwróciłem na to uwagę, no bo nie jest wirusologiem, zdaje się.
panie redaktorze, nie podpisałem go jako ginekologa, podpisałem go jako doktora. Wirusologiem, immunologiem jest doktor Paweł Grzesiowski.
Nie, to proszę zerknąć do tego pisma. Nie, nie, panie prezesie. Znaczy, ja czytałem to pismo i dlatego zwróciło to moją uwagę. Więc to jest istotne, że on tak był tam podpisany. W piśmie podpisanym przez pana. Więc jeśli ja kręcę, to proszę mi urwać głowę, ale czytałem to pismo nie dalej jak kilka godzin temu. Tam był pana podpis na tym piśmie wysłanym do pana premiera. Ale tam jest bardzo interesujący wątek, który chciałem z panem omówić, bo on jest dla mnie odkrywczy. Pisząc do premiera, dołączyliście ekspertyzę lokalnej organizacji turystycznej ze Szklarskiej Poręby i piszecie tak, ten raport, który załączacie, wykazuje, że ruch turystyczny przy odpowiednich zabezpieczeniach sanitarno-epidemiologicznych w okresie letnim miał znikomy wpływ na wzrost liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Pytanie, jak to zostało przebadane, bo tam piszecie o tym, że to zostało opracowane na podstawie danych z sieci komórkowych z okresu lipiec-wrzesień. Jak to przebadaliście, bo to mnie bardzo zainteresowało.
Panie redaktorze, na wszelkie pytania związane z metodologią tego badania odpowie pan przewodniczący LOT-u Grzegorz Sokoliński na piątkowej konferencji prasowej w Świeradowie Zdrowia.
Ale pan nie zapytał o to, widząc takie dane, no bo to jest szalenie interesujące, jeśli dane komórkowe są wykorzystywane do tego, żeby stwierdzić, że nie było rozproszenia się wirusa.
Bo jeżeli proszę sobie wyobrazić, że w rejonie Karkonoszy w okresie letnim przebywało ponad 2 200 000 turystów. I proszę zgadnąć, ile osób, kiedy powróciło do swoich domów, okazało się, że było chorych. No proszę rzucić jakąś liczbę.
No właśnie chciałbym się dowiedzieć, jak byście to zbadali. Z 2 200 000, ile?
88 osób było chorych. To były również ze stacji epidemiologicznych, z tego co wiem, LOT miał informacje. Kto po prostu w okresie 2 tygodni po powrocie z obiektów noclegowych z rejonu Karpacza, Świeradowa, kto chorował?
LOT, czyli lokalna organizacja turystyczna, wyjaśniam naszym widzom, żebyśmy rozumieli, o czym rozmawiamy. Ale wrócę jednak do pytania, które zadałem i od którego pan uciekł dość sprytnie, zmieniając temat. Bo zastanawiam się nad tym, dlaczego hotelarze zgodzili się na to, żeby zamknąć hotele, skoro mówicie, że te przepisy są niezgodne z prawem, niekonstytucyjne, nie mają umocowania prawnego. Może od początku nie trzeba było zamykać hoteli?
No, to jest bardzo ciekawa opcja i ciekawa interpretacja. To w takim razie nie wiem, czy pan również nawołuje tutaj do otwierania innych branż, bo rozumiem, że inne branże też takim tokiem rozumowania mogłyby się otwierać. Panie redaktorze, ja chcę powiedzieć jedną stanowczą rzecz. My chcemy otwierać się odpowiedzialnie. Mamy gotowe procedury sanitarne. Uważamy, i to jest fakt, musi pan to przyznać, mamy najostrzejsze rygory sanitarne dla branży hotelowej w całej Europie. Przepraszam, jaka sytuacja epidemiczna jest w Niemczech? A tam na przykład wyjazdy służbowe są dostępne. No, powiem tak.
Na służbowe wyjazdy jednak też okazały się dostępne, panie prezesie.
No pokazała to chociażby pani była minister Emilewicz.
No nie mieszajmy teraz porządku, bardzo proszę. Jednak chciałem rozmawiać
o konkretach. Ale przykład idzie z góry, panie redaktorze.
Panie prezesie, tak, pytanie jest takie. Czy wychodząc z domu zakłada pan maseczkę albo zasłania pan szalikiem nos i usta, jak każą rozporządzenia rządowe? Zakłada pan. Czy robi pan zakupy między 10 a 12, kiedy są godziny dla seniorów?
Panie redaktorze, nie wiem, więc do czego pan...
Próbuję zrozumieć, dążę do tego, czy to jest tak, że tylko te rozporządzenia dotyczące hoteli są niezgodne z prawem, jeśli chodzi o całą masę rozporządzeń epidemicznych?
Panie redaktorze, przede wszystkim polskie hotele spełniają najwyższe normy jakości sanitarnej.
Ale to jest zupełnie inny temat, panie prezesie.
Ja uważam, panie redaktorze, na przykład w tym protokole sanitarnym zaproponowaliśmy nową funkcję, koordynatora do spraw przestrzegania reżimu sanitarnego. My uważamy, że każdy z hotelarzy powinien mieć własną odpowiedzialność hotelarza, czy to restauratora, czy innego tutaj przedsiębiorcę, on powinien z imienia i nazwiska odpowiadać. Może także różne fundusze ubezpieczeniowe powinny tutaj włączyć się do gry.
A zechce pan odpowiedzieć na moje pytanie, które zadałem?
Proszę przypomnieć te pytania.
Czy to jest tak, że tylko to rozporządzenie dotyczące hoteli, zamknięcia hoteli, czy lokali gastronomicznych jest niezgodne z prawem, czy nie ma umocowania prawnego, a pozostałe rozporządzenia, których się pan trzyma i których zapisy stosuje, już są zgodne z polskim prawem?
Proszę pana, bardzo często pan premier Morawiecki mówił, że to są wręcz zalecenia. Ja sobie naprawdę życzyłbym sobie, żeby powstała ustawa covidowa. Ja powiem tak, i to jest moje prywatne zdanie. Polityka środka, którą wybrał pan premier Morawiecki, jest zabójcza dla turystyki i hotelarstwa. Tak naprawdę albo trzeba było, i można to zrobić, wprowadzić stan nadzwyczajny, dać godziwe rekompensaty, jak to jest na przykład w Niemczech czy w Czechach oraz w Austrii, i wtedy potulnie siedzimy w domach, czekamy do wiosny, lub też odpowiedzialnie luzujemy te restrykcje, które są teraz nadzwyczajnie, niewspółmiernie surowe do sytuacji, która ma miejsce teraz w Polsce. Więc ja też chciałbym się dowiedzieć, kto te restrykcje, kto doradza panu premierowi z imienia i nazwiska. To jest bardzo dla mnie istotne. I ja nie ukrywam, że jesteśmy w posiadaniu również innych procedur sanitarnych. Jesteśmy gotowi do rozmowy.
No właśnie, będziecie brali udział, panie prezesie, w tworzeniu... Premier mówi o tym, że najbliższe dni to ma być czas tworzenia protokołu sanitarnego dla hoteli. Wy weźmiecie udział w tych pracach, w tych rozmowach, w przygotowywaniu
tych
reguł?
Mam nadzieję, że zostaniemy zaproszeni. Tak jak mówię, są już naprawdę, jest wiele procedur sanitarnych. To nie jest tak, że hotele nie działały według procedur sanitarnych.
No jasne,
wiosną.
Pamiętamy to. Przecież jeździliśmy do hoteli latem chociażby i wtedy były obostrzenia i były reguły sanitarne.
Czy pan zna ze swoich znajomych, kto się zaraził w hotelu albo w restauracji? Proszę
nikt do was się nie zgłosił, nie zaprosił, żebyście pracowali nad tymi regułami, o których teraz mówi premier Morawiecki?
Znaczy, panie redaktorze, ja mam nadzieję, że po drugiej stronie mamy fachowców. Natomiast jeżeli ja kilka dni temu słyszę od profesora Horbana, lidera tej grupy medyków, który w podobnym programie publicystycznym, bodajże w Polsacie, w gościu wydarzeń, odpowiedział pani prowadzącej program na pytanie, kiedy zostaną otwarte hotele i restauracje, rozłożył ręce i powiedział, no przepraszam, ale to pytanie do wróżki. No to pytanie, czy my mamy spotykać się z profesjonalistami, Radą Medyków, czy Radą Ezoteryków? Bo my powiedzieliśmy, sprawdzam, chcemy wyników badań, chcemy faktów, panie
redaktorze. Ja też bym chciał faktów i o fakty będę dopytywał. Mam nadzieję, że do faktów dotrzemy zaraz i że je odkryjemy, bo na stronie Polskiej Izby Hotelarzy piszecie tak. Nadchodzi era skupowania upadających hoteli za bezcen. Jaka część hoteli działających w Polsce może zmienić właściciela z powodu pandemii właśnie?
Panie redaktorze, obecnie hotele mają gigantyczne problemy z płynnością finansową. Codziennie słyszę o naprawdę coraz gorszej sytuacji, jak również słyszę o niestety pojawiających się na rynku polskim chociażby funduszach zagranicznych, które faktycznie będą czekały na dogodny moment. Ten moment, myślę, że jeżeli faktycznie branża nie zostanie otwarta w lutym, to myślę, że wiosna może być właśnie takim miejscem skupu hoteli. Nie chciałbym do tego doprowadzić i absolutnie uważam, że czym prędzej trzeba odpowiedzialnie otworzyć hotele w Polsce.
Pan mówi o funduszach zagranicznych, a ja przytoczę wypowiedź członka zarządu Polskiej Izby Hotelarzy, Adam Latek, w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną mówi tak, to będzie też czas skupu obiektów przez polski holding hotelowy, który będzie je zamieniał na izolatoria lub zarządzał w imieniu właściciela z prawem pierwokupu. Polski holding hotelowy będzie skupował polskie hotele, które wpadły w tarapaty z powodu koronawirusa?
Panie redaktorze, po pierwsze lekkie sprostowanie. Pan Adam Latek jest członkiem Polskiej Izby Hotelarzy, jest również kandydatem do zarządu Polskiej Izby Hotelarzy. W KRS-ie jeszcze nie widnieje jako członek zarządu.
To ja dopowiem w takim razie. Tak, na stronie Polskiej Izby Hotelarzy czytamy, że pan Latek może oczekiwać pełnego wsparcia Izby.
Oczywiście, dlatego że członków Izby Polska Izba Hotelarzy chroni. Natomiast ja nie mogę ingerować w prywatne zdanie pana Adama Latka. To jest jego indywidualna ocena sytuacji. Ja mogę dodać, że ja wierzę i głęboko wierzę, że Polski Holding Hotelowy został stworzony do bardzo dobrych i racjonalnych celów, które przecież były przy podstawie stworzenia tego holdingu, czyli skoncentrowania hoteli związanych ze spółkami Skarbu Państwa, hoteli, które były wcześniej hotelami chociażby należącymi do KGHM-u czy innych podmiotów Skarbu Państwa. Więc no absolutnie ja uważam, że pan Adam Latak może mieć prawo do swojej indywidualnej wypowiedzi i tą indywidualną wypowiedzią myślę, że pan Adam Latek, jeżeli pan zechce, mógłby być kolejnym gościem u pana w programie.
Mówi pan, że zdecydowana większość hoteli czy obiektów waszej branży nie dotrwa do marca, jeśli rzeczywiście w lutym się nie otworzycie. To konkretnie spróbujmy na koniec podsumować. Jakie są wyniki hoteli za ubiegły rok, ten pandemiczny rok? O ile mniejsze są przychody branży, porównując rok do roku?
Jest totalna zapaść. Tak jak mówię, jest to wyniki są ponad połowę gorsze niż w zeszłym roku. Wielu ekspertów mówi, że hotelarstwo w ogóle na świecie dojdzie do poziomu sprzed pandemii w roku 2023-2024. Tak jak mówię, ciężko szacować, kiedy hotelarstwo się odbije, jaki będzie stan polskiego hotelarstwa za kilka tygodni. Decydujące będą właśnie ten tydzień, dwa. Ja wierzę, że pan premier Morawiecki faktycznie otworzy branżę i nie będziemy musieli czekać do maja na otwarcie hoteli.
A ile osób straciło pracę w hotelach zrzeszonych w Polskiej Izbie Hotelarzy w ubiegłym roku? Jaka część personelu?
Najgorsza sytuacja jest oczywiście, jeśli chodzi o kelnerów, o tą branżę, o tą część restauracyjną. Natomiast tak jak mówię, jest też odpływ menadżerów. Powiem tak, to są dane bardzo wrażliwe i chciałbym zachować je dla siebie i dla naszych członków.
To znaczy, jeśli chodzi o całą branżę, nie może pan podać mi skali zmniejszenia, redukcji zatrudnienia w branży hotelowej, w tej części, która jest zrzeszona w Polskiej Izbie Hotelarzy?
Tak jak mówię, dane, które posiadają hotele zrzeszone z Polskiej Izby Hotelarzy, przepraszam, to są dane wrażliwe. To są często, panie redaktorze, to są dramaty ludzkie. To są absolutnie bardzo długie rozmowy wieczorne, które prowadzę z właścicielami i dyrektorami hoteli. Ja pracuję całą dobę, panie redaktorze. Daję z siebie wszystko i proszę mi wierzyć, nie chcę przed opinią publiczną opisywać tych dramatów ludzkich, bo chyba